Kilka miesięcy temu najsłynniejszy inwestor świata, Warren Buffett, kupił pewną część udziałów firmy odpowiedzialnej za wydobycie złota o nazwie Barrick Gold. Ciekawe w tej historii jest to, że Warren Buffett nigdy nie był fanem złota. Wręcz przeciwnie. W przeszłości nawet nazywał je Pet Rock, skałą domową. Jednak teraz wygląda na to, że zmienił zdanie. Budzi to interesujące pytanie. Co się dzieje w gospodarce światowej? Dlaczego tacy wielcy zawodnicy w gospodarce światowej jak Warren Buffett i Ray Dalio poruszają się w kierunku złota i srebra? Odpowiem na te pytania w następnych kilku minutach, poprzez streszczenie Wam artykułu napisanego przez Raya Dalio pod tytułem Świat oszalał, a system jest zepsuty. Artykuł ten wyjaśnia, w jak krytycznym stanie jest ekonomia i jak posiadanie złota oraz srebra pomoże Wam przetrwać nadchodzący globalny kryzys ekonomiczny. Osobiście kupowałam złoto i srebro przez ostatnie 2 lata i głęboko wierzę, że każdy powinien je posiadać, żeby ubezpieczyć się przed głupotą rządów. Możecie się zastanawiać, skąd wiem, że ich pozycja na rynku pozostanie dobra przez następne miesiące i lata. Cóż, nie mam kryształowej kuli pozwalającej mi widzieć przyszłość, ale mogę zamiast tego spojrzeć w przeszłość. Historia jest kryształową kulą. Im dalej w tył się spojrzy, tym dalej w przyszłość można wejrzeć. To, co dzieje się dziś, nie jest niczym nowym. Jedyna różnica jest taka, że dzieje się na globalną skalę. Wydarzyło się to wiele, wiele, wiele razy w przeszłości i zawsze kończyło się zwycięstwem złota i srebra. Nie ma nawet skrawka dowodów w historii o przetrwaniu wydawanych przez rządy papierowych pieniędzy. Złoto i srebro zawsze zwyciężały. Wróćmy teraz do artykułu Dalio, żeby lepiej zrozumieć aktualną sytuację ekonomiczną oraz zobaczyć, dlaczego złoto gra w niej ważną rolę. Przeczytam główne punkty artykułu, a potem wyjaśnię je bardziej zrozumiałym językiem. Punkt 1. Darmowe pieniądze. Dalio rozpoczyna artykuł poprzez powiedzenie, że pieniądze są darmowe dla tych z wysoką zdolnością kredytową, ponieważ inwestorzy, którzy im je dają, są w stanie dostać z powrotem mniej niż dali. Dokładniej rzecz ujmując, inwestorzy pożyczający tym, którzy mają wysoką zdolność kredytową, zaakceptują niskie, a nawet ujemne oprocentowanie i nie będą wymagać spłacania głównej kwoty w najbliższej przyszłości. Robią to, ponieważ mają ogromne ilości pieniędzy do zainwestowania, zepchnięte na nich przez banki centralne. Możecie się teraz zastanawiać, jak to jest możliwe. W jaki niby sposób pieniądze mogą być darmowe? Ostatnio, gdy poszłam wziąć pożyczkę, mój wniosek odrzucono. Dalio mówi tutaj głównie o beneficjentach drukowania pieniędzy, którymi są duże banki i instytucje finansowe. Nie mówi o Was albo o mnie. Możecie się zapytać, skoro jest tyle pieniędzy spychanych w dół przez centralne banki, to jakim cudem nie powodują wzrostu ekonomicznego i inflacji? Według Dalio powodem jest fakt, że inwestorzy otrzymujący te pieniądze inwestują je zamiast ich wydawać. Inwestują głównie w aktywa finansowe, zamiast pożyczania ich firmom i przyczyniania się do wzrostu gospodarczego. Robią to, ponieważ pożyczanie firmom jest ryzykowne. Korporacje mogą zbankrutować, a banki mogą stracić pieniądze, ale aktywa finansowe są znacznie mniej ryzykowne i wymagają mniej pracy. Przez to pieniądze pozostają w systemie finansowym i nie wchodzą w realną gospodarkę. Rezultatem tego są ciągle rosnące ceny aktyw finansowych, podczas gdy wzrost gospodarczy pozostaje bardzo powolny. Jest to świetne dla ludzi posiadających owe aktywa finansowe, ponieważ stają się bogatsi i bogatsi, a przepaść majątkowa rośnie i rośnie. Punkt drugi. Rządowy deficyt budżetowy i drukowanie pieniędzy. Dalio komentuje rządowy deficyt budżetowy, mówiąc, w tym samym czasie istnieją duże rządowe deficyty budżetowe, które niemal na pewno znacznie się powiększą, co będzie wymagało sprzedania ogromnych ilości długów publicznych. Ilości, które nie będą mogły być neutralnie zaabsorbowane przez rynek bez jednoczesnego podniesienia oprocentowania w czasach, gdy jego wzrost byłby katastrofalny dla rynków i gospodarek, ponieważ na świat jest wywierany tak wielki nacisk. Okej, spróbuję wyjaśnić tę część poprzez użycie przykładu. Powiedzmy, że Wasz przyjaciel zarabia 6000 zł miesięcznie i chce pożyczyć od Was 1500 zł. Więc patrzysz na jego zarobki i mówisz, okej, pożyczę Ci to, ale z 5% oprocentowaniem. Po kilku miesiącach ten sam przyjaciel wraca i prosi Was o kolejne 1500 zł. Zauważcie, że ten przyjaciel staje się ryzykownym dla Was klientem, ponieważ jego dług staje się coraz większy, a zarobki pozostają takie same. Skoro ryzyko staje się większe, wasze wynagrodzenie również musi się podnieść, więc tym razem wasza pożyczka ma 10% oprocentowanie. Po kilku miesiącach sytuacja powtarza się po raz kolejny i wasz przyjaciel prosi jeszcze o kolejne 1500 zł. Myślicie sobie wtedy, hola hola, on nie spłacił jeszcze swoich poprzednich długów, które tylko rosną i rosną. Jego przychód nadal się nie zwiększył. Tym razem pożyczając mu pieniądze albo zrobicie to z 20% oprocentowaniem, albo nie zrobicie tego wcale. Z jednej strony wy jako inwestor potrzebujecie większego zwrotu, skoro ryzyko jest większe, a z drugiej strony zauważacie, że twój przyjaciel niedługo znajdzie się w katastroficznej sytuacji finansowej, jeśli cały czas będzie brać pożyczki o coraz większym oprocentowaniu. Prawie wszystkie rządy na zachodzie są teraz w tej samej sytuacji co wasz przyjaciel. Żyjemy w czasach, gdy długi konsumenckie, publiczne i korporacyjne są na wysokim poziomie i zwiększanie oprocentowania miałoby katastrofalny efekt na rynkach i gospodarkach światowych. Mogliście zauważyć, że Dali mówi o rynkach i gospodarkach w liczbie mnogiej, ponieważ nie byłoby to tylko w Polsce czy w USA, byłaby to każda gospodarka na świecie mająca problem z deficytem, czyli niemal każda zachodnia gospodarka. Z uwagi na przewidywane katastrofalne efekty, decydenci nie pozwalają oprocentowaniu wzrosnąć. Możesz teraz powiedzieć, ok, skoro oprocentowanie nie wzrasta, to kto będzie pożyczał pieniądze rządowi? Komuś, kto jest przecież tak ryzykownym klientem, utrzymując to samo oprocentowanie? Ponieważ w powyższym wypadku powiedzieliście, że żeby pożyczyć pieniądze ryzykownemu klientowi, oprocentowanie musi wzrosnąć, czyli wasze wynagrodzenie musi wzrosnąć. A prostszym sposobem na zwiększenie wynagrodzenia jest po prostu drukowanie więcej pieniędzy. Cytat Dalio: pieniądze niemal zdecydowanie przyjdą od banków centralnych, które wykupią długi, które są tworzone tymi świeżo wydrukowanymi pieniędzmi. Cała ta dynamika, w której inteligentne zarządzanie finansami jest wyrzucone za okno, będzie trwać dalej i prawdopodobnie przyspieszać, zwłaszcza w państwach walut rezerwowych, w USA, w Europie i w Japonii. Przygotowanie tego filmiku zajęło mi dużo czasu, więc bardzo doceniłabym, gdybyście mogli go polubić. Pomaga mi to się zmotywować i tworzyć dla was filmiki każdego tygodnia. Punkt trzeci. Fundusze emerytalne i służba zdrowia są w głębokich tarapatach. W trzeciej części artykułu Dalio mówi o problemie, przed którym stoją fundusze na służbę zdrowia oraz emeryturę. Mówi, że płatności emerytalne i zdrowotne będą należne coraz częściej, podczas gdy osoby, które muszą je płacić, nie będzie stać na spłatę swoich zobowiązań. Jako że nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby opłacać służbę zdrowia i emerytury, to rozpocznie się nieprzyjemna bitwa o to, jak duża część tej luki będzie zamknięta poprzez 1. cięcia budżetowe, 2. podnoszenie podatków i 3. drukowanie pieniędzy. O ile żadna z tych rzeczy nie jest dobra, to drukowanie pieniędzy jest najprostszą drogą, ponieważ jest najbardziej ukrytym sposobem tworzenia transferu majątku. Ta część wymaga delikatnego wyjaśnienia. Dalio twierdzi, że dwie pierwsze opcje, cięcia budżetowe i podnoszenie podatków, nie będą użyte, ponieważ mają one wpływ na dużą część wyborców, więc prawdopodobnym jest, że ludzie wyszliby na ulicę protestować. Dlatego właśnie rządy użyją trzeciej opcji i wydrukują więcej pieniędzy, ponieważ jest to łatwiejsze i ukryte przed publiką. Poprzez drukowanie pieniędzy, żeby spłacić długi, rząd w zasadzie okrada swoich obywateli. Na przykład, powiedzmy, że ktoś jest wam winien 1000 zł, a ty bardzo potrzebujesz tych pieniędzy z powrotem. Jesteście w okropnej sytuacji i potrzebujecie swoich pieniędzy z powrotem. Jeśli osoba, której pożyczycie te pieniądze, nie powie wam, że ukradła je, żeby spłacić swój dług, to nie będziecie mieli najmniejszego pojęcia, skąd się wzięły te pieniądze. Racja? Drukowanie pieniędzy działa w bardzo podobny sposób. Rząd wie, że ludzie spodziewają się dostać pieniądze, które im obiecano, i nie będą wiedzieli, czy ich emerytury pochodzą z podatków, czy z kradzieży drukowania pieniędzy. Rząd powie wam, obiecaliśmy wam 1700 zł emerytury w tym miesiącu? Tu jest wasze 1700 zł. Nie dowiecie się, skąd te pieniądze się wzięły i będziecie szczęśliwi, że zapłacono wam waszą emeryturę. Lecz nagle wejdziecie do sklepu i okaże się, że to 1700 zł nie starczy na połowę rzeczy, na które jeszcze niedawno starczało. Rząd może drukować pieniądze, żeby spłacić swój dług wobec was, ponieważ długi i inne zobowiązania finansowe wymagają tylko i wyłącznie spłacenia wymaganej sumy. W innych słowach, długi są nominalne. Pozwólcie, że zaprezentuję to poprzez użycie przykładu, jeśli jest wam trudno zrozumieć, co mam na myśli, mówiąc, że długi są nominalne. Powiedzmy, że bierzecie 30-letni stały kredyt hipoteczny na 3 miliony złotych, ale po pewnym czasie państwo uderza hiperinflacja. Ceny wszystkich dóbr oraz usług, włącznie z ceną twojej pracy, zwiększają się dramatycznie. ale wartość Twojego kredytu nie zmienia się, ponieważ długi są nominalne. Jeśli poprzednio zarobiliście 3000 zł miesięcznie, a podczas hiperinflacji nagle zaczniecie zarabiać 1000 zł miesięcznie, oznacza to, że będziecie w stanie spłacić swój kredyt w 3 miesiące. Bank w zasadzie kupi dom za Ciebie. Oczywiście przedstawiłam Wam właśnie sytuację, która była uproszczona i wyolbrzymiona dla tak zawiłej sytuacji gospodarczej. Moim celem było pokazanie, w jaki sposób długi pozostają nominalne i w jaki sposób inflacja działa na korzyść pożyczającego. W dzisiejszych czasach największymi dłużnikami są rządy, a instytucjami będącymi w stanie wywołać inflację są również rządy. Wynika z tego, że rządy czerpią bezpośrednią korzyść z inflacji. Punkt numer 4. Nierentowne firmy sprzedające akcje niczym papier. Inwestorzy mają tak ogromną sumę pieniędzy do zainwestowania i z uwagi na historię sukcesów akcji rewolucyjnych, firm technologicznych, więcej firm niż kiedykolwiek od czasów bańki internetowej nie generuje przychodów lub nawet nie ma jakiegokolwiek planu na generowanie przychodów, ponieważ mogą zamiast tego sprzedać swoje marzenia inwestorom, którzy mają dużo pieniędzy i zdolności pożyczkowe. Dalio tutaj ponownie odnosi się do inwestorów indywidualnych, takich jak Wy czy ja. Lecz ci inwestorzy również są ludźmi i jako ludzie mają tendencję do cierpienia z uwagi na efekt świeżości. Wierzą, że to, co stało się wczoraj, również stanie się jutro. Widząc firmy jak Apple czy Amazon, myślą: o rany, gdybym zainwestowała w Amazon, kiedy kosztował tylko 35 zł za udział, albo w Apple, gdy kosztowało 50 zł za udział, mogłabym zrobić tak dużo pieniędzy. I kiedy otrzymują trochę pieniędzy z niskim oprocentowaniem, z którym muszą coś zrobić, pójdą i zainwestują w te firmy i podniosą ceny ich akcji jeszcze wyżej. Punkt numer 5. Weź moje pieniądze, albo Twojej firmie stanie się krzywda. Teraz jest tak dużo pieniędzy, że czasami inwestorzy venture capital, czyli inwestycji o wysokim ryzyku w przedsiębiorstwach we wczesnym stadium rozwoju, wpychają pieniądze w startupy, które nie chcą więcej pieniędzy, ponieważ mają ich więcej niż wystarczająco. Inwestorzy jednak zaczynają grozić tym firmom, że je skrzywdzą poprzez danie ogromnej ilości wsparcia ich konkurentom, jeśli nie przyjmą od nich pieniędzy. Więc to, co dzieje się tutaj, to fundusze otrzymują ogromne ilości pieniędzy z wydruku pieniędzy i inwestują w, powiedzmy, firmę A. Ale firma A mówi: nie, 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 mamy już wystarczająco pieniędzy, nie potrzebujemy więcej. Lecz oni odpowiadają, mówiąc: albo weźmiesz nasze pieniądze, albo weźmiemy je my i zainwestujemy w Twoją konkurencję. Firma A odpowiada, mówiąc: o kurde, co my teraz zrobimy? Okej, sprzedamy Wam trochę kapitału własnego i weźmiemy Wasze darmowe pieniądze, okej? Po czym biorą te pieniądze i odkupują swoje własne akcje, co podnosi ich cenę jeszcze wyżej. Możecie sobie zadawać pytanie, czemu jakikolwiek fundusz chciałby zrobić coś takiego? To nie ma najmniejszego sensu. Nie wydaje się mieć logicznego sensu, ale jak pomyślicie o tym, że te fundusze mają inwestorów wymagających od nich zainwestowania ich pieniędzy, a fundusze nie mogą po prostu trzymać znacznej części swojego kapitału w postaci gotówki, ponieważ płacący im inwestorzy nie będą ich finansować, jeśli ich pieniądze nie będą zainwestowane. Właśnie dlatego Dalio mówi, to pchanie pieniędzy na inwestorów jest zrozumiałe, ponieważ ci menadżerzy inwestycyjni, zwłaszcza menadżerzy venture capital i inwestycji kapitałowych, mają teraz z góry otwartej i niezainwestowanej gotówki, którą muszą zainwestować, żeby dotrzymać obietnic, które dali swoim klientom i zebrać ich opłaty. Dalio kończy swój artykuł, mówiąc, ta sytuacja jest niemożliwa do utrzymania i zdecydowanie nie może być dalej odepchnięta, tak jak była w 2008 roku. Dlatego wierzę, że świat zmierza w kierunku ogromnej zmiany paradygmatu. Możecie się teraz zastanawiać, co to wszystko oznacza dla mnie i dla moich oszczędności, co powinnam zrobić z moimi pieniędzmi. Nie mogę Wam powiedzieć, co powinniście zrobić ze swoimi pieniędzmi. Osobiście nie brałabym porad od jakiejś dziewczyny gadającej na YouTubie ze sobą włącznie. Mogę tylko Wam powiedzieć, co robię osobiście. Po pierwsze, przestałam inwestować na giełdzie, wyciągnęłam z niej moje wszystkie pieniądze, nie czuję się komfortowo z tym, co się na niej teraz dzieje, z uwagi na wszystkie powody, o których przed chwilą mówiłam. Po drugie, kupuję złoto i srebro. Z moich poprzednich filmików mogliście zauważyć, że mówię dużo o złocie i srebrze. Nie chcę zabrzmieć jak jakaś totalna fanatyczka. Wprawdzie rzeczy złoto i srebro nie są dobrymi inwestycjami, ponieważ nie generują przepływu gotówki i sobie tak, no po prostu leżą, ale zamiast tego są w stanie zrobić coś innego, utrzymać swoją siłę nabywczą i zapewnić ubezpieczenie przeciwko drukowaniu pieniędzy. Jeśli spojrzycie na cenę złota w przyszłości, zauważycie, że czasem jego cena jest podwyższona, a czasami zaniżona. Ten cykl zawyżonych i zaniżonych cen zawsze się powtarzał i zawsze będzie się powtarzać. Teraz cena złota i srebra jest zaniżona, a ceny akcji i nieruchomości zawyżone. Nadejdzie czas, gdy cena złota i srebra będzie zawyżona. Wtedy bardziej będzie opłacalne kupowanie akcji. Według Raya Dalio złoto zagra kluczową rolę w nadchodzącym kryzysie ekonomicznym. Zakończę ten filmik cytatem Dalio. Złoto jest walutą, tak jak euro, dolar czy złoty i nie ma najmniejszego powodu, żeby go nie posiadać. Jeśli nie posiadasz złota, nie znasz ani ekonomii, ani historii. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym, dlaczego następuje teraz ogromna zmiana na rynkach finansowych i jak możecie się na nią przygotować, obejrzyjcie ten filmik o książce Druga szansa autorstwa Roberta Kiyosakiego. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym tygodniu.